Witajcie, to nieplanowane było, ja nie planowałem tutaj dzisiaj głosić. To chciałem przyjść tam gdzieś z tyłu sobie usiąść i taki być nikim po prostu przez chwilę w kościele. Nierozpoznawalny, tak po prostu ewentualnie komuś tam buty zasznurować, jakby miał ktoś potrzebę. A tutaj, no tak się stało. Ale też cieszę się z tego powodu, że tutaj jestem, że mogę też do was kilka słów powiedzieć takich. Jesteśmy z Mikołajem, który no, jest moja żona, to fajna, mądra kobieta, ładna. To w przeciwieństwie do brata to w ogóle nie drżałem przed ślubem, ani łez nie było, ani tej trwogi, to będę pamiętał. Też syn tutaj i moja córeczka młodsza, więc przyjechaliśmy tutaj trochę odpocząć i w związku z tym też mój taki strój, jakbyście się niepokoili, to ja tak normalnie do kościoła garnitur zakładam. Super, tak też tutaj pastor mnie uwolnił, mówi nie, bo się, tu fajni ludzie są w tym kościele, więc to też tak z odwagą mogę to do was mówić. Też tutaj taka pieśń na koniec śpiewaliście, to nie wiem, czy wiecie, że to z Mikołajek jest. No tak, w Mikołajek została stworzona ta pieśń i to jeszcze ja ze swoją żoną jako jedni z pierwszych w ogóle w Polsce śpiewaliśmy ją. 28 lat temu taki nasz brat Janusz Bigda napisał ją, a Janusz Bigda z Mikołajek wychodzi. Więc tworzyliśmy razem z nim zespół i tą pieśń nagraliśmy na takiej kasecie domowej. Między innymi tą, bo te wszystkie pieśni, które śpiewacie, one najpierw były nagrane na kasecie domowej i potem gdzieś tam poszły w Polskę. Więc taki fajny, miły akcent dla nas, że no gdzieś tam... Mikołajki są małym miastem. No tam 4000 około ludzi mieszka w Mikołajkach. Ale też mamy zbór, słuchajcie, w Mikołajkach. Nawróciliśmy się gdzieś właśnie 28 lat temu i tam zakładaliśmy wspólnie zbór. Patrzyliśmy, jak wzrasta, jak się rozpada, jak wzrasta, jak się rozpada. To tak, takie naturalne. Trochę tutaj rozmawiałem z bratem Jackiem, że to kościół to trochę tak jak autobus albo jak tramwaj, że ludzie wchodzą i wychodzą, przystanki zmieniają. No i tak jest, no i tak chyba zawsze do końca będzie. I kościół od początku taki był, że ludzie przychodzili, odchodzili. No i tak też, no cóż, pozostało nam tylko zaakceptować, że tak jest i walczyć, kochać tych, którzy są i walczyć o nowych. I tak właśnie chciałem kilka słów o Kościele, dlatego że Kościół jest gdzieś tam bliski memu sercu. Cieszę się, gdy jestem w Kościele, to gdy czytamy psalmy, to Dawid mówi, o fajnie, super, ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, że pójdziemy do domu pańskiego. No to ja też zawsze się cieszę, tak. I mam nadzieję, że każdy, kto przychodzi do kościoła, to... przepraszam, wróć. Już tam fopa na początku. Że każdy, kto jest w kościele, to też tą radość ma. No, ciało to... Tak Słowo Boże mówi... Do różnych rzeczy używa ciało. To Jezus miał też takie fajne pomysły na przypowieści, żeby ludziom różne historie opowiadać na podstawie tego, co oni znają, z czym się stykają, czego dotykają, w czym żyją i co na swoje własne oczy widzieli, żeby oni rozumieli przypowieści. I oni rozumieli przypowieści, ale nie rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Nie znali głębi duchowej takiej. I jednym z takich rzeczy jest właśnie ciało. Ja patrzę na swoje ciało. No, nie jest jakieś tam specjalnie doskonałe, ani tam piękne, no, ale je bardzo kocham. Nie wiem, jak wy, czy macie to same uczucie do swojego ciała, co ja. Że, no, ale to w życiu mi się zdarzyło kilka rzeczy takich, że trochę to ciało podniszczyłem. Mam trochę blizn, miałem dwie operacje. Kiedyś dostałem butelką od babci niechcący swojej, gdy byłem mały. Kiedyś spadłem ze schodów, to mam popękaną czaszkę trochę. Gdzieś kiedyś nadziałem się na jakiś pręt, który z ziemi wystawał, więc mam nogi całe poorane. No i takie różne rzeczy. Kiedyś z moim kolegą się bawiłem w szkole. Walczyliśmy, to mężczyźni lubią walki, no to myśmy walczyli. Ja miałem ręcznik, a on miał nóż. To tak nie rozumiałem wtedy jeszcze, że jest jakieś zagrożenie. No i właśnie w momencie starcia on dostał ręcznikiem, a ja nożem. I to różnica była. Taka. Do tej pory mam taką bliznę dużą, bo nóż głęboko wszedł mi w rękę. I to ciało jest takie, no, pełno na nim takich ran. Niektóre są świeże nawet jeszcze, a niektóre są stare, takie zabliźnione. Ale słuchajcie, nadal to ciało kocham, nadal mi na nim zależy. Troszeczkę zmądrzałem, żeby o to ciało dbać. więc też czasami temu lekarza się pojawię, żeby jakieś badania sobie zrobić, żeby krew i tak dalej. No więc to jest dla mnie wartość, to ciało moje. Nie wiem, jak wy macie do swoich ciał dystans większy niż ja. Okay. A jeszcze bardziej kocham ciało mojej żony. To... Ale to też nie... No, w ogóle ładniejsze jest niż moje, gładsze, w ogóle takie... Lubię patrzeć, napawać się tą po prostu radością oczu. I to zresztą Biblia do tego zachęca, żeby cieszyć się żoną swojej młodości. W każdy możliwy sposób. I dzisiaj tam cieszę się tym ciałem mojej żony, ale sobie niedawno zdałem sprawę z tego, że jej ciało plus charakter nie zawsze mi się podoba. Ale to tak naprawdę nie jest jej problem, że ten charakter do ciała jest dołączony, tylko mój problem, że to dla mnie coś tu jest nie tak. I to, tak jak brat powiedział, że to wielka odpowiedzialność na niego, dlatego on płakał na ślubie, bo zrozumiał swoją odpowiedzialność, która przed nim stoi. Dla mnie ileś tam lat było potrzeba takich przeżyć w małżeństwie, żeby zrozumieć, że też jakąś odpowiedzialność jako mężczyzna mam. Wiecie, tak w zborze poznajemy, czasami Biblię czytamy razem w zborze. Ostatnio wpadliśmy na taki pomysł, żeby w ogóle jeden dzień w tygodniu w kościele przeznaczyć na wspólne czytanie Biblii i rozważanie. Że nie przygotowujemy kazań, wspólnie tworzymy kazanie i fajnie, bo to ja zobaczyłem, że takie wspólne czytanie Biblii doprowadziło nas do jednomyślności, bo wychodzimy ze spotkania i wszyscy myślą tak samo. Nawet gdy ktoś wchodził na początku i inaczej myślał, to gdy razem rozważamy Biblię, gdy razem o niej mówimy, wychodzimy i wszyscy mamy ten sam spojrzenie na ten sam fragment. Super. Nagle wow. Tyle lat trzeba żyć, żeby coś takiego zrobić. 28. Ale zrobiliśmy to i naprawdę jest fajnie. Jedno z takich rzeczy właśnie, które odkryliśmy, to też taka relacja w tym, ta cielesna taka, między mężem i żoną. Gdzieś tam ja zauważyłem, nie wiem, czy u was w kościele jest podobnie, że jak czytamy, że tam, żeby żony były uległe mężom we wszystkim, jak Chrystusowi, to amen mówią bracia. Nie wiem, czy tak macie. A jak mówimy, że czytamy, że niech mąż kocha żonę, to amen mówią siostry. No i to tak jest. Każdy mówi amen na nie w tym momencie. Ale tak jest też z tym ciałem. Bo to, dlaczego mówię o małżeństwie? Bo to też jest taki obraz jednego ciała. No, gdzieś to Bóg do Adama powiedział kiedyś, że da mu kogoś, kto jest mu bardzo do życia potrzebny, niezbędny wręcz. Bez kogo nie potrafi się odnaleźć i dał mu żonę i on mówi, wow, to jest ciało z mego ciała. No więc tutaj od początku te ciało istniało. I to, co tutaj fajnie tutaj brat Jacek powiedział na początku o tej odpowiedzialności, że czasami źle rozumiemy słowo, że jak usłyszymy, że głową żony jest mąż, no to już tam ja takie, sam kiedyś tak się nadymałem, taki napompowany byłem, że ja jestem głową mojej żony, nie? Że żona bez mnie tak bez głowy. Ale potem tak mówię, no mijał czas i Bóg zmieniał moje myślenia i tak mówi, no co ty źle myślisz w ogóle, ty pomyśl tak jak ja myślę, ty pomyśl tak jak jest charakter tego słowa, to nie czytaj tylko liter, ty nie patrz tylko na wyrazy, na to czarno na białym, ty pomyśl, co ja chcę do ciebie powiedzieć przez to słowo. I mówię, no Boże drogi, no to ja chciałbym. I mówi, no właśnie, no to czytaj dalej w takim razie. I mówi, no tak jak Chrystus Kościół przysposobił sobie, zrobił wszystko, żeby ten Kościół był święty i czysty i żeby ten Kościół nie miał problemów i dalej, i karmi ten Kościół. Wow, no to nie wiem, czy chcę być głową. Tak to zrozumiałem. Że to nie jest tak, że żona jest, ty jesteś głową, a żona jest niżej. No ta Bóg tak nie zrobił tego. To nawet gdzieś tam Paweł w swoim liście potwierdza, że żona nie rządzi własnym ciałem, tylko mąż rządzi ciałem żony. Ale, do żony. Ale o mężu napisał, że mąż też własnym ciałem nie rządzi, tylko żona rządzi ciałem męża. Widzicie tę równość? No bo Bogu zależy na pokoju w małżeństwie. Mężczyzna jest silniejszy i ma więc większą odpowiedzialność. Ma odpowiedzialność za siebie, za swoją żonę. Jezus mówi, żeby mężczyzna kochał swoją żonę tak jak siebie. Żeby kochał ciało żony tak jak własne ciało. No to Biblia tak mówi, to ja nie wymyśliłem tego. A fajnie, a Jezus mówi w ogóle Jezus coś ciekawego powiedział takiego. Mówi, nowe przykazanie wam daję. Pamiętacie to nowe przykazanie? Ale to tylko pół przykazania, żebyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem. A, to robi różnicę. To robi różnicę. Kochać kogoś jak Kościół, jak Chrystus cię umiłował. To robi różnicę. Bo do tej pory było przykazanie. Ja mówię, co to za nowe przykazanie, Panie Jezu? Przecież to ja czytałem o nim dawno. Już w Starym Testamencie to przykazanie było, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A mam wrażenie, że Bóg do mnie mówi, no to, ale to przeczytaj. Że tak jak Chrystus umiłował ciebie, tak masz miłować, czyli bardziej jeszcze niż siebie, bo Jezus wydał za ciebie swoje ciało, swoje życie. Wow, to robi różnicę, znowu te słowo. Fajne ono jest. Do posłuchania, do uczenia kogoś. Trudniejsze trochę do zastosowania w swoim życiu samemu, żeby samemu się podłożyć. Nie? To... Ostatnio byliśmy też na koloniach. Tutaj razem z waszą siostrą Ewą Struską służymy dzieciom na koloniach, na zimowiskach, więc czasami wyjeżdżamy razem. I też tak rozmawialiśmy o tym, co można najprostszego zrobić dla drugiego człowieka, co można najmniejszego zrobić, a te najmniejsze rzeczy są takie najbardziej upokarzające. Nie? To Jezus mówi, okej, ja jestem waszym Panem, a nogi wam umyłem. Zrozumieliście, co wam zrobiłem? Ja mam wrażenie, że oni nie rozumieli. Że Jezus zrobił to, czego nikt nie chciał zrobić. Uniżył się tak, jak nikt nie chciał się uniżyć. Nie dość, że przyjął postać sługi, to jeszcze sługi myjącego nogi. Pokazałem wam, co macie robić. Jak ma być między wami. To jest właśnie trudne. No to więc jest. To jest moje ciało. Moja żona ma fajniejsze ciało, ale razem też to ciało wspólne tworzymy. Ale Paweł mówi, no to ja taką tajemnicę odkryłem wielką. I porównuje, to wielka tajemnica jest, ale to mąż i żona, to doskonałe małżeństwo jest jak Chrystus i Kościół. Fajnie. I właśnie chciałem o tym ciele kilka słów powiedzieć, o takim może miejscu waszym w Kościele. Pewnie każdy z was modli się wieczorami, może nocami, ktoś cię budzi i modli się, ja chciałbym służyć w Kościele, ale nie wiem, co mam robić. Nie wiem, czy tak macie. Okej, to tak nie musi tak być. Ale znam ludzi, którzy przez całe życie szukają swojego miejsca w Kościele i trudno im to miejsce znaleźć, bo to, co chcą robić, nie można tego w żaden sposób nazwać. To nie można tego nazwać uwielbieniem, to, co chcą robić, nie można tego nazwać głoszeniem, to, co chcą robić, nie można tego nazwać gdzieś tam być takim operatorem, no, nijak, ani służba wśród dzieci. No, nie ma jak tego nazwać, co oni chcą robić. Więc ostatecznie... Zastanawiają się, jakie jest ich miejsce w Kościele, czy tylko przyjść i być i to wszystko. Czy może jest coś więcej? A co ty, Panie, o tym myślisz? Więc kiedyś Duch Święty natchnął Pawła takimi słowami i Paweł to napisał do takiego zboru w Koryncie. To ja zawsze myślałem, wiecie, gdy czytałem Biblię, zawsze myślałem, że ten pierwszy kościół to był idealny kościół. To po prostu, wow, jaka taka tęsknota we mnie za tym pierwszym kościołem. No, byśmy chcieli być jak ten pierwszy kościół. Zacząłem czytać Biblię, to mówię, nie, ja nie chcę być jak pierwszy kościół. To przeraża mnie, co tam w tych kościołach się działo. No i list do Koryntian takim właśnie przykładem jest, nie? Że oni przychodzili na wieczerze tak jak wy. Każdy parę ludzi flaszkę ze sobą przyniosło. Przepraszam, że tak mówię, ale tak było. Stawiali na stole, zasiadali do stołu, pierwsza rzecz to otwierali to, nalewali sobie, a obok siedział brat, no akurat nie miał pieniędzy, żeby kupić sobie nawet coś do jedzenia i siedział z boku i patrzył, być może ten poczęstuje go, ale nie częstowali się, no, ten łykał do końca to, co przyniósł, zjadł to, co sobie przyniósł i potem Paweł mówi, no to wasze spotkania źle wyglądają, no po spotkaniach po wieczerzy, po czymś, co jest fajne, co oczyszczające, to jeden wychodzi pijany, a drugi głodny. No to my nie chcemy takiego kościoła, nie? No właśnie. To więc tak nie za bardzo tęsknię za tym pierwszym kościołem, ale Paweł fajne rady udziela w swoich listach. I Mi się bardzo podoba to. On daje takie uwolnienie dla wszystkich ludzi, którzy są w Kościele. Posłuchajcie, to jest 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I potem Biblia wymienia różne służby, które są w Kościele, które mogą działać. I to jest super. Ale zobaczcie, to słowo daje świetne uwolnienie dla każdego człowieka w Kościele, że możesz być kimś bardzo potrzebnym i nie musi to się nazywać. I możesz być słabszy, i możesz być mniejszy, ale jesteś potrzebny. I wiecie, ja czytałem Biblię w taki sposób, że chciałem być jak bohater. Wow. I pociągało mnie w tych wszystkich bohaterach, to wszystkie po prostu, oni tak Bogu służyli i Bóg ich tak wywyższył i oni tyle osiągnęli i to byli ludzie sukcesu. I też w pewnym momencie Bóg dał mi zrozumieć, ale to oni nie zawsze mieli sukces w życiu. I tak sobie myślę o Piotrze. Wow, to taki człowiek po prostu, taki bohater. On taki zawsze wszędzie się wyrywał. I po prostu i tu Jezus mówi, chodź, pomoże. I on pomoże, idzie. Troszkę tam osłabła wiara, ale szedł, pomoże. I tak dalej. I wszystko, Panie, Twoje słowo zrobię. I zawsze Ci będę wierny. I ja chciałbym być takim Piotrem w tych momentach najfajniejszych. Albo nagle czytamy o Piotrze, że Jezus mówi, Ty się zaprzesz mnie, Piotr. Piotr mówi, nie, w życiu się nie zaprę. No i się zaparł. A tu już nie chcę być Piotrem. No nie w tym momencie. Wróćmy kilka dni wcześniej, gdy Piotr tam rządził całą grupą apostołów. To wtedy bym chciał być Piotrem. A tutaj, gdy Piotr się zapiera, to ja już nie chcę być Piotrem. Ale znowu to mnie pociąga w tej całej sytuacji to, że znowu Bóg cię podnosi i dajesz się podnieść. Super, to jest ten ulubiony mój moment w tym bohaterze. Albo Dawid, no super, nie? To król Dawid, to miasto Dawida. Do dzisiaj Dawid to po prostu symbol czegoś niezwykłego. I dla nas, dla ludzi wierzących, dla Kościoła, Dawid to jest ktoś. Psalmy Dawida czytamy. Wow, i to ja chciałbym być Dawidem. Ale przychodzi taki moment w życiu Dawida, kiedy on po prostu uwodzi cudzą żonę, a męża zabija. No to chyba nie chcę być Dawidem. Chyba, że to tylko ten moment w życiu mi się podoba, gdy Dawidowi wszystko szło. Ale tu, gdy Dawid po prostu wydaje na siebie wyrok, przychodzi do niego prorok, mówi, Dawid, królu, opowiem ci historię. I opowiada mu tą super historię o tym, jak pewien człowiek miał owce, a obok niego żył bogacz, który miał mnóstwo owiec. I ten biedny człowiek jadł tą owcą. Ona była dla niego członek rodziny. On kochał, ona pewnie imię miała swoje. I tak dalej. I pewnego dnia ktoś przyjechał do tego bogatego człowieka i on żadnej swojej owcy nie zabił, tylko poszedł do tego człowieka biednego, zabrał mu jego owcę i zabił ją. Królu, jaki wyrok na takim człowieku? No, jest winny śmierci. No, Dawid osądził sam siebie. No, to ty jesteś tym człowiekiem. No, nie chcielibyśmy być Dawidem w tym miejscu. Tak naprawdę z bohaterów podobają się tylko ich momenty życia, te najfajniejsze. Ale znowu, ja widzę znowu w tym bohaterze fajne coś. Bóg go podnosi, on daje się podnieść. On wierzy w Boże przebaczenie, on wierzy w Boże miłosierdzie i chce do Boga wrócić. No to dla mnie super jest. To też całe bohaterstwo jego mi niepotrzebne. Niepotrzebne to jego serce, które w takiej chwili załamania potrafi wie gdzie przyjść. Albo Salomon, no to też super postać. No ja chciałbym być tym Salomonem. Pamiętacie tą historię z tymi dwoma kobietami, że przyszły, opowiadają swoją historię, że w nocy dziecko jedna zadusiła, bo maluchy były i śpiąc obok niego przycisnęła i udusiła je. I Salomon, a druga mówi, to pozamieniały sobie dzieci. Jedna drugiej ukradło. I się kłócą, czyje dziecko jest żywe. No i ten, pamiętacie ten mądry wyrok Salomona? No to przetnijmy dziecko na pół. Ty dostaniesz pół i ty dostaniesz pół. I jedna mówi, to nie, to ja w takim razie nie chcę. A druga mówi, dobra, przetnijmy, bo się nie pogodzimy. A ta mówi, no ja nie chcę, to niech ona ma to dziecko, niech to dziecko żyje. I to wyrok pokazał, czyje dziecko jest, nie? Ja chciałbym być Salomonem w tym momencie, no to mnie pociągają takie rzeczy. Was pewnie też, nie? Takie ferować mądre wyroki. Ale gdy czytamy o Salomonie, że miał ileś tam kobiet, ileś żon, ileś nałożnic i u schyłku swego życia zaczął po prostu modlić się do posągów i oddawać cześć demonom, to ja nie chciałbym być tym Salomonem. Ale znowu tam, znowu w nim widać to, że całe życie, mówi, przeżyłem, tyle rzeczy osiągnąłem, a to wszystko marność. Mówi, jeśli zapomnisz o Bogu, to nic się nie liczy. Tak mówi jego wyrok, jeden z ostatnich wyroków. Pamiętaj o Bogu w swojej młodości. I to mi się podoba. I podoba mi się też Hiob, wiecie, ta jego wierność, ale podoba mi się Hiob, gdy wszystko miał na początku i gdy miał wszystko później, a ten środek życia Hioba, to nie podoba mi się, to nie chciałbym być Hiobem w tym momencie, nie? Pewnie wy też, tak. Tak jesteśmy do siebie trochę podobni, nie? Nie chcielibyśmy być Hiobem na własne życzenie. A wielu z was mówi, ja chciałbym być jak Jezus. No ja też. Ale kiedy? Gdy Jezus głosi i wszyscy go słuchają, gdy otwiera oczy ślepemu, gdy wskrzesza takiego młodzieńca z Nain i oddaje go matce, która była wdową, to wtedy ja chciałbym być Jezusem. Super, wow. I te przypowieści wszystkie, ta mądrość i chciałbym wiedzieć, co człowiek ma w sercu, żeby do niego przemawiać. No ja chciałbym być Jezusem. Ale przychodzi taki moment, kiedy go przyjaciel zdradza. I przychodzi taki moment, kiedy go biją niemiłosiernie. I przychodzi taki moment, kiedy go poniżają. O, i ten moment przybijania gwoździami. Chciałbyś być Jezusem, jak Jezus? To trudna odpowiedź jest. W naszych bohaterach lubimy te fajne momenty, te fajne chwile, to kiedy jesteśmy wysoko, na wysokości, kiedy jesteśmy kimś i nie lubimy tych momentów, które nam się nie podobają, ale one są. I to wiecie, gdyby człowiek pisał z własnego natchnienia Biblię, to tych momentów w Biblii by nie było. To Piotr byłby super gość, Dawid, to nie byłoby nic o Betrzebie wspomniane i tak dalej, i tak dalej. Tych złych momentów by nie było, ale one są i Duch Święty z premedytacją natchnął tych wszystkich pisarzy Biblii, żeby oni to umieścili, żeby te złe momenty były w tej Biblii. Wiecie dlaczego? Żebyśmy rozumieli, że jesteśmy ludźmi i że to jest różnica człowiek a Bóg. Bo tutaj może by ktoś się klasował na bogów. No, zresztą i tak to się robi w Polsce. Ale Bóg specjalnie te, nie ze złośliwości, nie żeby poniżyć człowieka, ale pokazać tą różnicę, że Bóg jest Bogiem i u Niego nie ma zaćmienia. A człowiek jest człowiekiem i zaćmienia miewa. I tak jest ciało, tacy jesteśmy. Może chcemy być bohaterami tutaj w Kościele, dlatego o tym wszystkim mówiłem, że może chcemy być bohaterami w Kościele, ale różne rzeczy nam się w życiu przydarzają. I może obok ciebie ktoś chciałby być bohaterem, ale akurat w tej chwili ta sytuacja z Betrzebą się wydarzyła, albo jakaś inna gorsza jeszcze. I on potrzebuje pomocy. I po to właśnie Bóg stworzył ciało, i to czytaliśmy, żeby członki miały o siebie staranie. Jednakowe, jeden od drugiego, jednakowe. Nie, że nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, bo ty popełniłeś grzech, a ja jestem święty i tutaj grzech to jest oddzielenie od świętości, więc musimy być oddzieleni, bo ty jesteś, ja jestem święty, a ty grzeszny. To nie jest to. To wręcz odwrotnie, no to Biblia mówi, ciężary noście swoje nawzajem. Jeśli ktoś upadnie, to go podnoście, ale róbcie to łagodnie. Łagodnie. Ja sobie tak, wiecie, tak sobie to może zbyt idealistyczne to, co ja mówię. No ale to Biblia jest idealistyczna w takim razie. Bo to Jezus w swoim słowie to o tym mówi. Kiedyś czytałem taką historię. Mam swego ulubionego autora książek, to Philip Yancey. Pewnie czytaliście lub może czytaliście, lub nie czytaliście. Polecam. Philip Yancey, to czytałem jego książkę i on właśnie taką historię opisywał, swoją historię ze swojego życia o przyjacielu, który kiedyś, przyjacielu z kościoła, tutaj brat, może razem w jednej ławce siedzieli, może na takim nabożeństwie niedzielnym na 10 przychodzili, albo tak jak w Mikołajkach to na 11. I byli przyjaciółmi przez wiele lat i, on, i ten człowiek pewnie też dużo przyjaciół miał w kościele, ale pewnego dnia coś się wydarzyło. Popadł w depresję, nie wiadomo dlaczego. Być może jakieś przeżycia wewnętrzne miał. Być może nie mógł sobie poradzić w ogóle z życiem. Popadał powoli w depresję. A trudno jest żyć z ludźmi, którzy popadają w depresję. Naprawdę trudno. To nie ma słów, które by mogły im pomóc. I ja też czasami w kościele mam ludzi, osoby, które gdzieś tam mają takie zadatki na depresję. I ja wiem, jak trudno im po prostu trudno ich pocieszyć. Dlatego, że oni cały czas widzą ciemność. Że ich droga to taki tunel, ale na końcu tunelu światła nie widać w ogóle. Jest cały czas ciemno. I tak tacy są zniechęceni do życia. I Filip właśnie opowiadał o swoim przyjacielu, że on w taką depresję popadł. Nic nie pomagało. On miał rodzinę, miał pracę, miał przyjaciół, dzieci. I najpierw rodzina mu się rozpadła, żona odeszła. Nie dało się żyć z człowiekiem, który ma depresję. Chwilę później stracił pracę. Kto chciałby zatrudnić człowieka z depresją, to on niewydajny jest, on nic nie robi. On źle wpływa na zespół i tak dalej. Nie potrzebujemy kogoś takiego w naszym zespole. Potem zaczęli powoli przyjaciele z kościoła się wykruszać. Człowiek trafił do szpitala, żeby się leczyć i w zasadzie w tamtym momencie już prawie nikogo przy nim nie było. I Filip Yancey pisze, że no, zostałem chyba tylko ja sam już tam i też próbowałem do niego wiele razy dzwonić, rozmawiać z nim, dawać mu dobre rady, które gdzieś tam w przestrzeń trafiały, nie trafiały do niego. On nic z nim nie robił, co? No przecież mam dobre rady dla ciebie. To czasami tak jest, nie? Wiecie, to... Ja wiem, sam próbuję ludziom doradzać, mówię, takie świetne rady mam dla ciebie, a patrzę, to gdzieś nie trafia. W ogóle. I pewnego dnia ten Filip postanowił, okej, już nie będę ci nic radził, nie będę ci mówił, jak masz żyć, co masz zrobić, żeby wyjść z depresji. Po prostu będę. Od czasu do czasu zadzwonię do ciebie. Od czasu do czasu odwiedzę cię. Po prostu posłucham, co ty mówisz. Może posiedzimy w milczeniu. I tak postanowił, żeby tak robić. No i po prostu tylko to robił. Nic więcej. Nie wiedział, jaki będzie tego skutek. Żaden praktycznie może. Bo człowiek mówi o swojej depresji, to jeszcze mam wrażenie, że jeszcze bardziej się zagłębia w to. I minął jakiś czas, parę miesięcy, I wiecie, i dzięki Bożej łasce ten chory człowiek został przez Boga uzdrowiony. Gdzieś tam lekarze pomogli, ale też Bóg go podniósł, że depresja mu minęła. I wtedy on mówi do Filipa takie no, znamienne słowa. Mówi, że w ten trudny czas, który przeżywałem, ty byłeś dla mnie jak Bóg. I on tak mówi, ja? Filip mówi, ja wiem, jaka jest, wiem, kim ja jestem, wiem, kim jest Bóg i to nie ma nic wspólnego. Mówi, ale dzięki temu, że taki byłeś, że byłeś taki wierny, że przychodziłeś, że nie zostawiłeś mnie, ja nie zwątpiłem w Boga. Ja nie przestałem wierzyć. Gdy wydawało mi się, że Bóg mnie nie słyszy, gdy nie odpowiada na moje modlitwy, gdy ja słabłem, wydawało mi się, że może umierałem, to dzięki temu, że ty przychodziłeś, że ty byłeś, ja nie straciłem wiary w Boga. Dzisiaj jestem zdrowy. I Filip mówi, świetną rzecz powiedział. Mówi, że zrozumiałem, że jesteśmy takimi naczyniami. No często nam się kojarzy to z tym, że do naczynia się tylko wlewa, nie? Że to wow, Panie, jestem twoim naczyniem, to jeszcze zrobię taki gest takiego naczynia, żeby to Bóg wlał we mnie. Naczynia to są też, żeby wylewać z nich. Jesteśmy takimi naczyniami, przez które Bóg wylewa swoją obecność na świat. Wylewa, nie wlewa, wylewa na świat swoją obecność. Przez nas. Jesteśmy tymi naczyniami, glinianymi może. Nie liczy się, z czego jest naczynie. Ja to zawsze mówię, że ja wolę być drewnianym kubkiem niż złotym nocnikiem. I po prostu ważne, co jest w środku. Wartość stanowi to, co jest wewnątrz tego naczynia, a nie to, czym jest naczynie. Czy one jest gliniane, czy jakieś inne. I Bóg przez ciebie chce właśnie wylewać swoją obecność w Kościele, ale też gdzieś tam wokół ciebie, tam gdzie jesteś. I tak zaplanował dla tego ciała, żeby ciało, to jeden z przykładów, ich możemy mnożyć, ale nie ma na to czasu. Twoje miejsce jest tutaj w Kościele. Bóg ciebie potrzebuje, skoro ciebie tu umieścił, tak jak chciał. To potrzebuje ciebie. Potrzebuje, abyś może w pewnym momencie, może takim, to nie, może nawet nie nazwiemy powołaniem, bo to też, co to jest powołanie? Nie, kiedy zastanawialiście się nad tym, co to jest powołanie, jak można zdefiniować powołanie. A ktoś fajnie wymyślił, że powołanie to jest pozwolić Bogu działać w swoim życiu. To jest powołanie człowieka. Pozwolić Bogu działać w swoim życiu, cokolwiek to będzie. I takie jest twoje miejsce w Kościele. Być tutaj, cieszyć się, wspierać, płakać, śmiać się, cokolwiek. Ta, twój Kościół potrzebuje ciebie i pewno dużo ludzi. A jeśli kiedyś byś jakiś wysiłek włożyć i modlić się, co mógłbyś zrobić dla kogoś, to ręczę ci, że Bóg ci odpowie. Tylko fajnie, żebyś jeszcze za tym głosem poszedł. Więc taką konkluzję mam na koniec. Jeśli ktoś myśli, że Kościół nie jest moją bajką, ja tylko chcę niedzielę tutaj i nie zwracajcie mi głowy i chcesz być ty i Chrystus sami przez całą tą drogą życiową iść, to nie ma za bardzo zaleceń na takie życie w Biblii. Trudno znaleźć zalecenia na takie życie. Dlaczego? Dlatego, że nigdy Bożą wolą nie było, aby człowiek, który żyje z Chrystusem, żył bez Kościoła. Nie znajdziemy takiego miejsca. Każdy, kto należy do Chrystusa, Bóg przewidział dla niego miejsce w Kościele i tam go sam umieścił. I to jest niezwykłe, dlatego, że jeśli chcesz być podobny do Chrystusa, to upodobniamy się do Niego wtedy, kiedy dajemy siebie innym. Tak jak On to zrobił. Dał siebie Tobie. Dał siebie temu Kościołowi. Dał siebie temu wielkiemu królestwu, którego częścią jest ten Kościół w Nowej Hucie i ten Kościół w Mikołajkach i te wszystkie inne fajne kościoły w Polsce. Więc pozostało mi tylko pobłogosławić się na tą drogę razem z Kościołem twoim, razem z Bogiem. Szukaj Go, a na pewno Go znajdziesz. I pamiętaj, Bóg nie przewidział życie dla samotnika. Niech Bóg was błogosławi. Chciałem też was pozdrowić od naszego zboru z Mikołajek. No cóż, jeśli kiedyś będziecie w Mikołajkach, serdecznie zapraszam. Mamy kawę po nabożeństwie. Nie wiem, co ludzi bardziej pociąga w kościele. Czy kawa po nabożeństwie, czy nabożeństwo. Nie, to są fajni ludzie. Więc serdecznie was pozdrawiają. I miejcie w pamięci nas też kiedyś, kiedy będziecie się modlić.